Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacjach w 45. Pełni Literatury. A oznacza to, że wkraczamy w trzeci rok istnienia nocnego podcastu literackiego. Bądź też mówiąc innym językiem, rozpoczynamy jego trzeci sezon. Mam ogromną nadzieję, że wśród Państwa są osoby, które wysłuchały 2 lata temu pierwszy odcinek. Poświęcony, o ile pamiętam, oczywiście, że pamiętam, 4 porom roku Karla Uwe Knausgora. Ale mam również cichą nadzieję, że wśród Państwa znajdują się osoby, które słyszą mnie po raz pierwszy. I te osoby zastanawiają się, cóż to jest ta pełnia literatury, do czego to jest podobne. Najprościej byłoby powiedzieć, że jest to podobne do starego radia, bo jest tu głos, słowa i cisza. I te trzy składniki tworzą przestrzeń, w której zastanawiamy się nad tekstami, nad słowami i poszukujemy w tych słowach doświadczenia, które pozwoliłem sobie określić mianem pełni literatury. To jest zamiar maksymalistyczny, ale myślę, że jest to też zamiar realny. Potraktowanie tekstu, czasem jest to jeden wiersz, czasem jest to książka, jako uniwersum. Czegoś, co może zawierać w sobie wszystko. A jeśli tak jest, to czym jest to wszystko? Co to wszystko mówi o tym, kto wypowiada te słowa? Co to wszystko mówi o nas, o świecie? Co nam to mówi? Czyli jak Państwo widzą, pełnia literatury skupia się na sprawach dość zasadniczych. To znaczy, nie ma tutaj bardzo elementów krytyki literackiej, nie ma elementów promocji, nie znajdą też Państwo wprost sformułowanych poleceń czytelniczych, tylko odnajdą Państwo próbkę sposobu myślenia o literaturze. Takiego myślenia, które mogą Państwo próbować przyłożyć do własnego myślenia, skonfrontować z własnym doświadczeniem, z własnymi wrażeniami. I które ma nas uleczyć z kompleksu nieogarnialności tego, co się w świecie pisze, mówi, drukuje. Bo to, co pod ręką, może zawierać wszystko. I dziś właśnie będziemy przypominać sobie o tym po raz 45. Bardzo serdecznie zapraszam. A zaczynamy nowy sezon pełni literatury od bardzo szczególnej książki. Może książki nieco jeszcze wakacyjnej, bo Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk mają pod tytuł Wielka podróż przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Stwarzają wrażenie, że obcujemy w jakimś sensie z książką podróżniczą, a nawet podróżniczo-awanturniczą. Innym wakacyjnym aspektem tej książki i letnim jest to, że jest to książka bardzo obszerna. Ma prawie 1000 stron. Jest to świetna lektura, ale właśnie na interwał czasu, kiedy mamy czas na nieśpieszne czytanie. Choć myślę, że jesienne wieczory to jest też dobry moment na wielką podróż literacką. Mnie się ta książka, przyznam, kojarzy z anegdotą. Przed 20 laty opracowałem wybór poezji Jarosława Iwaszkiewicza w serii Biblioteka Narodowa wydawnictwa Ossolineum. I kiedy już wybrałem 415 wierszy, opatrzyłem je przypisami, napisałem bardzo obszerny, ponad 100-stronicowy wstęp, poproszono mnie, abym jeszcze wymyślił hasło reklamowe. Dlatego wyboru. I hasło, które miało być wydrukowane na takich specjalnych zakładkach znajdujących się w tych książkach. Przyznam, że stało się to dla mnie problemem. No bo hasło powinno być syntetyczne, krótkie, błyskotliwe, mądre. Nic nie przychodziło mi do głowy. Zapytałem panią redaktor z Ossolineum o to, jakie hasła znajdowały się w innych tomach. Poprosiłem, żeby przywołała mi jakieś, z którego oni byli zadowoleni, które uważają za dobre hasło. I wtedy usłyszałem, że powieści Tadeusza Konwickiego były opatrzone takim hasłem mak prozy. Powiem szczerze, że to mnie szalenie zaskoczyło, ale też ogromnie zachwyciło. Zareagowałem entuzjastycznie. Mak prozy, jakie to jest świetne, no, doskonałe, wspaniałe. Tak mi się to skojarzyło z obfitością. Makówka, prawda? Ona się składa przecież z niezliczonej ilości ziarenek, z mikrokosmosem, bo ona te ziarenka zamyka, ale też z narkotyczną, odurzającą siłą tej prozy. Więc mak prozy to rzeczywiście w dwóch słowach, w jednej metaforze zawarta cała siła literatury, cała siła prozy. Tak chodziłem z tym makiem prozy. Myślałem sobie od czasu do czasu, no dobre, dobre, no jak wymyślić coś takiego jak mak prozy, dobre. No, nieco ekscentryczne, ale dobre. Dziwne, ale dobre. Coś tam wymyśliłem, zaproponowałem, w końcu stanęło na czymś innym. Puenta tej historii jest taka, że potem sobie kupiłem tego Konwickiego i kiedy już rozfoliowałem tomik, z niego wydobyłem zakładkę i tam było napisane mag prozy. To znaczy źle przez telefon usłyszałem ten wyraz. Mag prozy. Opowiadam Państwu o tym dlatego, żeby powiedzieć, że mag prozy, ale ten mag przez K, to byłoby świetne hasło dla ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk. A nawet nie przychodzi mi do głowy inna prozatorska książka, która mogłaby być opatrzona hasłem mag prozy. Jest w księgach Jakubowych to wszystko, co jest w tej metaforze. To znaczy jest świat złożony z drobin, z ziarenek. Tymi ziarenkami są postaci, jest w tej powieści postaci wiele. Są zdarzenia, są rzeczy, są drobiazgi świata. Wszystko to zamyka ta makówka. I jest w tej powieści coś odurzającego. Coś, co wciąga, coś, co każe nam nie przestawać. Coś, co sprawia, że chcemy czytać jeszcze. Chcemy, żeby w tej aurze świata, w tym nastroju być jeszcze długo. Może dlatego, że jest to nastrój bardzo odmienny od tego, do którego przyzwyczaiła nas współczesna literatura. Już choćby z tego powodu, że Księgi Jakubowe to jest powieść historyczna. Ale każdy, kto zna Olgę Tokarczuk, każdy, kto pamięta choćby opowiadanie Zielone Dzieci z opowiadań bizarnych, wie, że Olga Tokarczuk jak nikt spośród współczesnych polskich pisarzy umie w prozę historyczną. To jest absolutnie jej żywioł. I jest to powieść, która próbuje dociekać pewnych tajemnic metafizycznych, ale robi to w sposób bardzo organiczny. To również dlatego jest to mak prozy, że jest to powieść bardzo organiczna, bardzo bliska światu, bliska rzeczywistości, bliska zapachom, smakom, blaskom i cieniom świata. Zresztą blask i cień to byłyby dwie kategorie ważne dla tej powieści. Ona się zaczyna w 1752 roku, kończy się niedługo przed rozbiorami Rzeczpospolitej, czyli czas jej akcji przebiega w epoce oświecenia. I wtedy, kiedy ona się zaczyna we Francji, buduje się, wznosi się podstawy tej oświeceniowej wizji człowieka. Natomiast tam, gdzie ta powieść się zaczyna, a konkretnie w Rohatynie, w dawnym województwie ruskim Rzeczpospolitej, rzeczywistość Olga Tokarczuk, komentując potem tę powieść, opisuje jako ciemne lustro oświecenia. Tam w środowisku podolskich kupców żydowskich, tą frazą też określała bohaterów swojej książki, powstaje mesjanistyczna sekta, która ma ideę połączenia trzech wielkich monoteistycznych religii, islamu, judaizmu i chrześcijaństwa i przekroczenia ich. Olga Tokarczuk tę dość ryzykowną teologię opisuje w następujący sposób. Chodzi o sprzęgnięcie razem trzech religii: żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Pierwszy, Szabataj, to ten, który otworzył drogę przez islam. Baruchaja ruszył przez chrześcijaństwo. Co najbardziej bulwersuje wszystkich i po czym rozlegają się tu panie i krzyki? To, że należy przejść przez wiarę nazareńską. Tak samo jak przechodzi się przez rzekę. I że Jezus był powłoką i skorupą Mesjasza prawdziwego. Myśl w południe wydaje się haniebna. Po południu nadaje się do przedyskutowania. Pod wieczór jest już przyswojona, a późnym wieczorem już całkiem oczywista. W nocy pojawia się jeszcze jeden aspekt tej myśli, dotąd jakby nie brany pod uwagę, że wraz z chrztem przestaje się być Żydem, przynajmniej dla innych. Staje się człowiekiem, chrześcijaninem. Można kupić ziemię, otworzyć sklep w mieście, wysłać dzieci do szkół wszelakich. Od możliwości kręci się w głowie, bo to tak jakby dostać nagle dziwny, niepojęty prezent. Wspaniale Tokarczuk łączy tutaj poczucie, że zbliżają się czasy ostateczne. Nie można w nich wierzyć tak, jak wierzyli przodkowie. Że trzeba zrobić coś innego. Trzeba szukać czegoś odpowiedniego na te czasy, na te chwile. Ale te poszukiwania otwierają też bardzo praktyczne możliwości. Bo ci żydowscy, podolscy kupcy decydują się przejść na chrześcijaństwo. I otwiera to przed nimi możliwość absolutnie niezwykłego awansu społecznego. Co też wiele mówi o tamtej rzeczywistości. I rzeczywiście taki awans bohaterom Tokarczuk konwersja daje. Powieść zaczyna się w ubogim Rohatynie, a kończy się w europejskim, austriackim Offenbachu. Zaczyna się w rzeczywistości bardzo pierwotnej, aczkolwiek bardzo bliskiej problemom życia i śmierci i pytaniom zasadniczym, a kończy się w rzeczywistości bardzo kulturalnej, aczkolwiek bardzo dalekiej od spraw tych, które zajmowały frankistów, bo tak, tę mesjanistyczną sektę założoną przez Jakuba Franka nazywano tych problemów, które zajmowały frankistów pierwotnie. Także drugie pokolenie frankistów, które też poznajemy, jest pokoleniem już zupełnie innym. A powieść symbolicznie zamyka śmierć rabiego Nachmana z Buska. To jest jedna z drugoplanowych postaci, które w pewnym momencie stają się pierwszoplanowe i jest jednym z narratorów tej powieści, bo Nachman z Buska, który przybiera imię Piotr, staje się Piotrem Ewangelicznym przy Jakubie. On się zresztą nazywa Piotr Jakubowski, takie nazwisko sobie wybiera i pisze coś w rodzaju Ewangelii. No, Piotr nie pisał Ewangelii, natomiast on staje się takim ewangelistą frankistowskim. I ta Ewangelia, którą on nazywa resztkami, fragmentami, odbłyskami, jest tekstem w tekście ksiąg Jakubowych. Może to są nawet te tytułowe księgi Jakubowe. I na pewno Nachman jest jedną z masek narratorki, jest jedną z masek pisarki. Posłuchajmy więc jego głosu. Nachman, czyli Piotr Jakubowski, od wielu dni siedzi w swoim malutkim pokoiku i pisze. W mieszkaniu, które wynajęli z Weigele na Solcu, jest przeraźliwie zimno i wszędzie stąd daleko. Weigele nie doszła do siebie po śmierci dziecka, nie odzywa się całe dnie. Nikt ich nie odwiedza i oni nie chodzą do nikogo. Zmierzch zapada szybko. Ma kolor rdzy. Jakubowski zbiera woski, ugniata z resztek świec nowe świeczki. Zapisane kartki spadają na podłogę. Każda sytuacja wydaje mi się nieskończona, kiedy usiłuję ją opisać. Z bezradności pióro wypada mi z ręki. Opis sytuacji nigdy nie wyczerpuje jej do końca. Zawsze coś zostaje nieopisane. kiedy piszę, każdy szczegół odsyła mnie do innego i potem ten następny znów do innego, do jakiegoś znaku czy gestu. I muszę wciąż dokonywać wyboru, za czym podążyć, opowiadając tę historię. Na czym zatrzymywać mój wewnętrzny wzrok, ten sam potężny zmysł, który potrafi wywoływać minione obrazy. Więc piszę, pisząc co chwila, staję na rozdrożu, jak głupi Iwan z bajek, które tak chętnie opowiadał nam Jakub w Iwaniu. I mam przed oczyma te rozstaje, rozwidlone drogi, z których jedna, ta najprostsza, środkowa, jest dla głupców. Druga z prawej dla zadufanych w sobie. Trzecia zaś dla odważnych, albo nawet dla straceńców. Ta będzie pełna pułapek, wybojów, złych czarów i fatalnych zbiegów okoliczności. Zdarza mi się, że czasem naturalnie wybieram tę prostą drogę, tę pośrodku i naiwnie zapominam o całym skomplikowaniu tego, co opisuję. Ufam tak zwanym faktom, zdarzeniom. Tak jakbym ja sam sobie opowiadał, jakby moje oczy były jedynymi, które je dostrzegają, jakby nie istniały żadne wahanie ani niepewność, a rzeczy były takie, jakie zdają się być. Wtedy piszę. Jakub powiedział, jakby słyszały to nie moje uszy, ale uszy Boga. Tak właśnie Jakub powiedział i tak było. Opisuje miejsce, jakby ono także i innym zdawało się takie, jak mnie. Jakby takie było. Ufam mojej pamięci i zapisuję to, co z niej pochodzi. Idąc tą drogą, wierzę, że to, co opisuję, zdarzyło się naprawdę i bez żadnych wątpliwości, a nawet, że nie istniała nigdy możliwość zajścia czegoś innego. Środkowa droga to droga fałszu. Gdy mnie nachodzi takie zwątpienie, wybieram drogę po prawej. Teraz na odwrót, sam jestem sterem i okrętem. Skupiam się więc na moich własnych doznaniach, jakby świat przed moimi oczami nie istniał, lecz był przez moje zmysły formowany. I wbrew temu, co uczył mnie rep Mortkę, dmucham w mój własny ogień i rozżarzam węgle mojego ja, o którym należałoby zapomnieć i którego popioły powinienem raczej puszczać z wiatrem. Tymczasem ja go rozpalam w wielki płomień. I cóż wtedy? Ja. Pożałowania godny stan więźnia, zamkniętego przez przypadek w gabinecie luster, jakie to czasem pokazują za pieniądze cyganie. Wtedy to więcej jest o mnie niż o samym Jakubie. Jego słowa i czyny zostają przepuszczone przez sito mojej splątanej marności. Prawa droga to zaiste żałosny stan. Dlatego w desperacji, ale i z nadzieją rzucam się w lewo. W czym powtarzam wybór głupiego Iwana. I tak jak on daje się prowadzić przypadkowi i głosom pomocników. Nikt, kto by tego nie zrobił, nie zaufał głosom na zewnątrz, nie przeżyłby tego szaleństwa lewej drogi i natychmiast stałby się ofiarą chaosu. Uznając siebie za drobinę, którą targają większe siły, uznając siebie za łódź na morzu, którą miotają fale, porzucając swoje wyobrażenia własnej mocy i oddając się ufnie komuś lub czemuś we władanie, staje się naprawdę głupim Iwanem. A przecież to on zdobywa wszystkie księżniczki, i królestwa świata i wyprowadza w pole najmocniejszych. Tak i ja daję się prowadzić moje własne ręce, mojej własnej głowie, głosom, duchom zmarłych, Bogu, wielkiej Pannie, literom, sefirom. Poruszam się zdanie po zdaniu, niby ślepy po sznurku. I choć nie wiem, co jest na końcu, cierpliwie brnę dalej. Nie pytając o cenę, którą będę musiał zapłacić, ani tym bardziej o nagrodę. Moją przyjaciółką jest ta chwila, ta nabrzmiała godzina, najdroższy mi czas, kiedy pojawia się znikąd nieoczekiwana łatwość pisania. I wtedy wszystko wydaje się cudownie wyrażalne. Co za błogi stan. Czuję się wtedy bezpiecznie, a świat cały staje się kołyską, w której ułożyła mnie ona, Szechina, i teraz pochyla się nade mną, jak matka nad niemowlęciem. Na lewą drogę zasłużył sobie tylko ten, kto rozumie to, co powtarzał Rep Mortke, że świat sam domaga się opowiedzenia. Dopiero wtedy istnieje naprawdę. Dopiero wtedy w pełni rozkwita. Lecz także to, iż opowiadaniem świata jest jego zmienianie. Dlatego Bóg stworzył literę alfabetu, byśmy mieli możliwość opowiedzieć mu, co sam stworzył. Rep Mortke zawsze przy tym chichotał. Bóg jest ślepcem. Nie wiedziałeś o tym? Mówił, stworzył nas, żebyśmy byli jego przewodnikami, pięcioma zmysłami. Chichotał tak długo, aż zaczynał kaszlać od dymu. I Olga Tokarczuk, jak słyszymy, jest uczennicą Nachmana. Ba, jest samym Nachmanem. Natomiast jemu pozwala pisać o faktach, jemu pozwala na pisanie subiektywne, na to, aby szedł tą drogą, która jest żałosną drogą, a samej sobie pozwala się unosić. Pozwala się unosić przez ten strumień prozy. To też ma coś wspólnego z makiem prozy, że w makówce ziarna właściwie nie są ułożone przecież w jakimkolwiek porządku. Wydają się być w porządku całkowicie przypadkowym. Natomiast ten całkowicie przypadkowy porządek układa jednak deseń, który jest deseniem idealnym. Znakomicie one przystają jedno do drugiego. Znakomicie one współistnieją. A stawką, w którą Tokarczuk gra, jest opowiedzenie świata, jest zyskanie doświadczenia wyrażalności. W księgach jakubowych robi to na dwa dopełniające się sposoby. Na zewnątrz to może kojarzyć się z trylogią Henryka Sienkiewicza. Zresztą Przemysław Czapliński nazwał księgi jakubowe rewersem trylogii, mówiąc, że to właściwie powinno się włączyć tę książkę do kanonu lektur. A wewnątrz ta książka przypomina inne dzieło. Mianowicie Pana Tadeusza. Poemat metafizyczny. Jeśli tak Pana Tadeusza potraktujemy, jak traktował go na przykład Jarosław Marek Rymkiewicz. Ale też epopeja. Epopeja narodowa. Gdyby bohaterami nie byli żydowscy, podolscy kupcy, a tematem herezja, która powstała w obrębie judaizmu. Czyli gdyby bohaterami nie były tak egzotyczne jednostki, bardziej egzotyczne niż litewscy sarmaci, to właściwie księgi jakubowe mogłyby być nazwane epopeją narodową. Można byłoby tak o nich myśleć. Taki to jest wymiar literatury. I też jesteśmy członkami takiego właśnie narodu. Takiego narodu, który nie był narodem homogenicznym. To społeczeństwo składało się z Polaków, Żydów, Rusinów. I księgi jakubowe są trylogią Arebur, trylogią na opak, rewersem trylogii. Dlatego, że tę grupę, która była na peryferiach, stawiają w centrum. A Polacy są w tej książce na peryferiach. Świetnie to pokazuje jedna z początkowych scen powieści, kiedy Elżbieta Drużbacka, poetka, postać autentyczna, tych postaci autentycznych jest w powieści Tokarczuk wiele, dojeżdżając do Rochatyna na Podolu, ma wypadek i próbuje uzyskać pomoc i krzyczy z karety, rozglądając się w tłumie, który ją otacza na drodze. Czy ktoś tu mówi po polsku? W tym zdaniu jest zrozpaczenie. Świadomość, że jest w takim miejscu, w którym nikt nie mówi po polsku. Że nie jest w stanie uzyskać pomocy, nie jest w stanie wytłumaczyć, czego jej potrzeba. I właśnie taka Polska, w której można krzyknąć, czy ktoś tu mówi po polsku, jest miejscem, które Tokarczuk fascynuje. W tym miejscu inna postać autentyczna, ksiądz Benedykt Chmielowski, mówiący zresztą makaroniczną polszczyzną, aby porozmawiać z rabinem Eliszą Shorem, potrzebuje tłumacza. Z tym tłumaczem też nie bardzo się może dogadać, bo on jest Rusinem, to Rusin Chryćko, który mówi, że on zna polski, ale taki, którego się nauczył przy koniach. Połowy rzeczy, które mówi Chmielowski, nie rozumie. Społeczności te zamknięte są w bańkach języka. Każda ma swój własny język. Każda ma też swoje własne księgi. I Benedykt Chmielowski, autor encyklopedii, pierwszej polskiej encyklopedii Nowe Ateny, w geście właśnie rodzącego się nowego człowieka, człowieka tej epoki rozumu, idzie do Eliszy Shora, aby się z nim wymienić na księgi, aby zaproponować mu wypożyczenie tych najcenniejszych własnych ksiąg, aby móc przeczytać coś z jego biblioteki. Ale oczywiście nie zna on hebrajskiego. Jest to misja nieudana. Jest to misja, która tylko pokazuje tą nową świadomość, chęć rozszerzenia własnego świata o ten świat drugiego. Zresztą postać księdza Benedykta Chmielowskiego jest jedną z postaci w księgach jakubowych, które też mają to piętno osobowości autorki. W eseju pod tytule nawiązującym do Manna, jak powstały księgi jakubowe, Olga Tokarczuk pisze: polska prowincja, późny barok, małe okienka na plebanii, samodziałowa sutanna księdza. Moja wyobraźnia bardzo polubiła wielebnego księdza Benedykta. W jakiś zadziwiający sposób czułam się mu podobna. Wiecznie poszukująca jakichś niejasnych prawideł, tęskniąca do odwiecznego porządku, ufna i naiwna, niedostatecznie wykształcona. Kiedy odkryłam, że Benedykt Chmielowski i jego Firlejów mieszczą się w topograficznej orbicie wydarzeń związanych z frankistami, uznałam, że ta postać musi znaleźć się w mojej książce. Zresztą owo musi w bardzo zabawny sposób w tym eseju też uzasadnia, bo pisze, że jeśli coś jest ze sobą blisko, to znaczy, że jest połączone. Że nie trzeba szukać dowodów na to, bo tak po prostu jest. I na tej zasadzie obok grupy frankistów mamy całe spektrum postaci bardzo indywidualnych i w dużej mierze postaci historycznych, bo obok wspomnianego tutaj Benedykta Chmielowskiego i Elżbiety Drużbackiej jest to Katarzyna Kossakowska, protektorka frankistów, biskupi Mikołaj Dębowski i Kajetan Sołtyk, ksiądz, teolog Gaudenty Pikulski, w końcu też tajemniczy szlachcic Kossakowski Molivda, który może nie tyle jest postacią historyczną, ile też jest postacią literacką, bo jest bohaterem powieści pod tytułem Molivda Andrzeja Żuławskiego. I jest też jedną z najbardziej fascynujących, najciekawszych postaci tej powieści. Kimś, kto tworzy samego siebie, kto szuka siebie, szuka prawdy, szuka szczęścia. I w ten sposób bardzo jest mu po drodze z grupą Jakuba Franka. A ta grupa od postaci przeze mnie wymienionych wcześniej różni się może tym, że jest właśnie grupą. Wprawdzie składa się również z indywidualności, ale ona bardziej w życiu zbiorowym się spełnia. To jest też bardzo charakterystyczne, że kiedy Chmielowski idzie do Eliszy Shora, to widzi ogromną rodzinę, dziwną rodzinę, taką, w której trudno jest związki międzyludzkie na pierwszy rzut oka rozszyfrować, ale to jest bardzo duża, zamknięta grupa. A on jest sam. Jest księdzem, jest człowiekiem samotnym. I tak jest też w świecie ksiąg jakubowych. Jest Jakub Frank i niezliczone kobiety wokół, ale też jest jego żona Hanna i córka Ewa. Jest Nachman z Buska i jego żona Weigele. Jest Reb Mordke. Jest rabin Pinkas. On nie jest frankistą, ale jest frankistką już jego córka Gitla. Jest mąż tej Gitli, Asher, lekarz, bardzo też fascynująca, frapująca postać. No i last but not least jest babka Jakuba Franka, Jentel. Jentel, która żyje w dwóch wymiarach, bo jest ciałem pochowanym w jaskini w Korolówce i jest duchem, który nie może umrzeć. Ja staram się Państwu nie opowiadać fabuły tej powieści, ale to muszę opowiedzieć. To zostało bardzo zresztą interesująco przedstawione, bo Jentel trafia do Rohatyna na ślub w rodzinie Shorów i trafia w stanie agonalnym. I Elisha Shor, aby ten ślub się odbył, wpada na taki pomysł, aby użyć zaklęcia, które przedłuży życie Jentel, aby ona zmarła już po ślubie, a nie przed albo w czasie ślubu. Zawiesza Jentel talizman z tym specjalnym, takim mocnym zaklęciem, które ma trzymać jej duszę na świecie. I Jentel to zawiniątko z talizmanu zjada, połyka je. Ono się nią staje. I od tego czasu ona nie może umrzeć. To po pierwsze. A po drugie, staje się kimś, kto widzi wszystko. Kto widzi również ludzi, którzy wcześniej byli w tym miejscu, którzy będą w tym miejscu. Staje się czymś w rodzaju właśnie oka Boga. I ona jest w księgach jakubowych reprezentantką świata pozafizycznego. Reprezentantką metafizyki, o której Olga Tokarczuk powiedziała, że pisząc tę książkę upewniła się, że świata nie można opowiedzieć bez metafizyki. I że właściwie jest to rodzaj takiego realizmu drugiego stopnia, bo opisać świat realny jest realizmem zwykłym, natomiast świat nie jest tylko światem realnym. Więc opisać współistnienie tych dwóch płaszczyzn jest też podniesieniem realizmu do pewnego podwójnego, że tak powiem, wymiaru. Jentel widzi wszystko. I tutaj zaczyna się ten wymiar, o którym wspomniałem, drugi. Jest to oczywiście rewers trylogii, ale jest to też pewna realizacja poematu metafizycznego, jakim jest Pan Tadeusz. Jest to świat złożony ze szczegółów znaczących, ale właśnie tych ziaren maku, które układają niepowtarzalny wzór istniejący w maku prozy. Posłuchajmy próbki. To będzie list Elżbiety Drużbackiej do Benedykta Chmielowskiego. Czyś dostał ode mnie przesyłkę przez jadących do Lwowa podaną, a były tam filcowe papucie, cośmy je tu jesienią wyszywały. Ja mało, bo źle już na oczy widzę, ale córka moja i wnuczki, a do tego słodycze suszone z naszego sadu, a to śliwki, gruszki, które lubię najbardziej, i baryłka mojego własnego wina z róży. Uważaj, ojcze, bo mocne. A przede wszystkim był tam szal piękny z kaszmirku na zimne dni w twojej samotni firlejowskiej. Pozwoliłam sobie dołączyć także tomik niewielki, którego jeszcze nie znasz, lecz gdyby na wagę położyć twoje nowe Ateny i moją dzierganinę, to rzecz byłaby oczywiście nieporównywalna. Tak to jest, że jedna rzecz dwóm osobom wydaje się inna. Co innego myśli porzucony i porzucający. Co innego ten, kto posiada i ten, kto jest posiadany. Ten, kto syty i ten, kto głodny. Bogata córka szlachcica marzy o mopsiku z Paryża, a biedna córka chłopa, żeby gęś mieć na mięso i pierze. Dlatego tak pisze. Dosyć tu będzie na mój rozum podły, nie potrafiwszy gwiazd na niebie zliczyć, przynajmniej w lesie dęby, sosny, jodły rachować, w tej się arytmetyce ćwiczyć. Twoja zaś wizja jest inna zgoła. Ty chciałbyś wiedzy jakby oceanu, z którego każdy zaczerpnąć może. I sądzisz, że człowiek wykształcony, gdy przeczyta wszystko, pozna cały świat, nie ruszając się z domu. I że wiedza ludzka jest jak księga. Też ma swoje deseczki, granice, więc całą ją można streścić i wtedy stanie się dostępna każdemu. Taki cel ci chwalebny przyświeca. I za to ci wdzięczna jako czytelniczka swoje. Lecz swoje wiem. Odpowiesz nieprecyzyjne, czcza gadanina. Pewnie będziesz miał rację i może to cała ta sztuka pisania mości dobrodzieju jest doskonałością form nieprecyzyjnych. I właśnie ta świadomość wagi rzeczy, tego, że jeśli nie możemy zliczyć gwiazd na niebie, to powinniśmy liczyć dęby, sosny, jodły. Że znaczenie ma ten szal przesłany Chmielowskiemu, że znaczenie mają te wyszywane, ciepłe papucie. To jest świadomość bliska mickiewiczowskiej epopei. To jest ten sposób istnienia sensu przedmiotów, które znajdujemy w Panu Tadeuszu. I też rewersem trylogii jest w Księgach Jakubowych fakt, jak bardzo kobiety są tutaj dopuszczone do głosu. Ile tutaj u Olgi Tokarczuk znajdujemy postaci silnych kobiet i w środowisku frankistów, i w środowisku chrześcijan. I też słyszymy głos kobiecy, a właściwie kobiece głosy, bo Jentel jest tą narratorką spoza świata, tą świadkinią, można powiedzieć, wydarzeń Ksiąg Jakubowych, a głos Elżbiety Drużbackiej jest bardzo silnym głosem. I tutaj ona też składa się na ten rozproszony sposób istnienia pisarki w Księgach Jakubowych. Rozproszony na Nachmana, na Chmielowskiego, no i na Drużbacką. Rewersem trylogii jest też to, że w centrum Ksiąg Jakubowych nie są wydarzenia historyczne, tylko właśnie ten fenomen religijny i społeczny, frankizmu. Fenomen tego ruchu mesjanistycznego, który poprzez judaizm i chrześcijaństwo ma zmierzać ku rzeczywistości dni ostatecznych. Myślę, że Olga Tokarczuk frankistom wierzy. Wierzy w ich mesjanistyczne intencje. Wierzy w ich religijne doświadczenia. Ale przecież sukces, który odnieśli, a nazywa ich w pewnym wywiadzie melancholijnymi wygranymi, to nie jest sukces metafizyczny, tylko sukces całkowicie społeczny. To jest ten awans, którego doznali. To jest uciszenie lęków, które mieli. Bo Olga Tokarczuk przedstawia tę społeczność jeszcze w Rohatynie w połowie XVIII wieku jako społeczność pełną lęku, żyjącą w rzeczywistości bardzo sobie nieprzyjaznej. I oni te lęki uciszyli dopiero przechodząc na chrześcijaństwo, dopiero włączając się w większość polską, większość w centralnej Polsce, bo oni przesuwają się ze wschodu na zachód. Przesuwają się z Rohatyna do Iwania, potem do Warszawy, potem do austriackiego Brun, a potem do Offenbachu. Przesuwają się na zachód i są tam coraz bardziej u siebie, są tam coraz bardziej pozbawieni lęku, pozbawieni poczucia możliwości stygmatyzowania. Zmieniają nazwiska i imiona, włączają się najpierw w społeczność polską, potem w społeczność tych austriackich miasteczek. Są, można powiedzieć, panami samych siebie. Sami się kształtują. Jak to opisuje Olga Tokarczuk? Posłuchajmy. Jenta to wszystko widzi z góry. Patrzy, jak imiona oddzielają się od ludzi, którzy je noszą. Na razie nikt sobie z tego nie zdaje sprawy i wszyscy na siebie ufnie wołają po staremu. Chaim, Sprynęłe, Lea, ale te imiona straciły już blask. Zmatowiały, podobne są do wężowej skórki, z której przed linieniem odpływa życie. Tak jest z imieniem Pesełę. Zsuwa się z dziewczyny jak za duża koszula. A tam pod spodem dojrzewa już imię Helena. Na razie jeszcze cieniutkie, jak skórka powstała po oparzeniu. Zupełnie nowa i prawie przezroczysta. Weigele brzmi teraz niedbale. Nijak ma się do tej drobnej, chudej, choć silnej dziewczyny o zawsze gorącej i suchej skórze. Dziewczyny, która z koromysłem na ramionach niesie teraz wodę. Pełne wiadra. Weigele, Weigele. Jakoś przestało pasować. Tak samo imię Nachman wydaje się za duże dla jej męża. Przypomina starą kapotę. To właśnie on pierwszy każe na siebie mówić Piotr. I dodaje do tego Jakubowski, czyli ten od Jakuba. Piotr Jakubowski. Jakub Frank, który zresztą miał cztery aż imiona i nazwiska, bo Jankiel, Lejbowicz, Jakub Frank właśnie, Józef Dobrucki i jeszcze w Austrii miał inne nazwisko. Ten Jakub Frank na pytanie o tożsamość, o to kim właściwie jest, czy jest muzułmaninem, Żydem, chrześcijaninem, odpowiadał, że jest tancerzem. W gruncie rzeczy postaci, które pociągną za sobą, też tańczą. Też tworzą tożsamości na potrzeby chwili. Trochę tak jak te ubrania w cytacie, który przed chwilą usłyszeliśmy. Ale stykają się oni też z tym problemem, że właściwie trudno się jest zmienić. Że zawsze będą obcy. Frank to nazwisko. Jakuba Franka pochodzi od Frank, od obcy właśnie. Frankiści zawsze będą obcy. Będą obcy Żydom, bo zdradzili judaizm. Będą obcy chrześcijanom, bo chrześcijanie nie wierzą w ich dobrą intencję nawrócenia. A poza tym są żydowskimi chrześcijanami. Myślę, że nie do końca ten aspekt Olga Tokarczuk podkreśla, że oni zmieniając nazwiska, zmieniając stroje, wyglądają na członków społeczności Polski, na chrześcijan. Ale wystarczy, aby wypowiedzieli zdanie i już słychać, że są obcy. Zresztą bardzo zabawnie podkreśla to w pewnym momencie Olga Tokarczuk. Ta powieść składa się z takich malutkich kamyczków, właśnie ziarnek, maku, kiedy jeden z bohaterów, Asher, lekarz, pracuje nad dobraniem soczewek dla biskupa. I aby sprawdzić, czy biskup dobrze widzi, pisze mu zdanie i pisze młynarz miele mąkę. Młynarz przez ży z kropką i mąkę przez on. I biskup odczytuje to jako młynarz miele mąkę przez rz i on. Ale to jest jasne, że dla Ashera ten młynarz miele mąkę. I on zawsze tak będzie mówił. To będzie zawsze mąka. Te postaci, które odeszły od judaizmu, zawsze w końcu w jakiś sposób do tego dawnego stroju wracają. To jest coś, co dodaje im poczucia, że są sobą, że nie grają, że nie dostosowują się do otoczenia. Wtedy, kiedy już mogą to wybrać. I to jest zresztą zawieszone nad księgami jakubowymi pytanie o intencje frankistów. Czy te intencje były intencjami religijnymi? Czy one były rzeczywiście intencjami mesjanistycznymi? A na ile one były intencjami po prostu związanymi z awansem społecznym? W opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej wywiadzie pod tytułem Brakuje mi w Polsce heretyków, Olga Tokarczuk mówi: możliwe, że nie udało się frankistom zbawienie świata, ale w gruncie rzeczy są wygranymi. bardzo melancholijnymi, wygranymi. Udała im się niesłychana emancypacja społeczna, przejście w poprzek wszystkich podziałów społecznych i w końcu wylądowali w całkiem dobrym miejscu. I rzeczywiście ich potomkowie budują, można powiedzieć, polskie mieszczaństwo. Stają się jeszcze trzecią klasą. Natomiast ci towarzysze Jakuba Franka są melancholijnymi, wygranymi. I odchodzą z tego świata z poczuciem, że to jest tylko tyle. Że nie dokonali oni tego, czego chcieli dokonać. Ale ich potomkowie, ich następcy mają lepsze życie. I mają życie bez strachu. Takie zupełnie racjonalne, fizyczne zwycięstwo. Więc wielka podróż przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych, kończy się dobrze. A właściwie Oldze Tokarczuk udaje się to, iż przeżywamy takie doświadczenie, że źle, że ta powieść się kończy. Po prawie 1000 stron chce się jeszcze zostać w świecie Nachmana Buzka, Benedykta Chmielowskiego, Moliwdy Kossakowskiego. To jest niezwykłe doświadczenie i to jest niezwykłe dokonanie tej pisarki. I to, że ten świat staje się też naszym światem, to może jeszcze ważniejsze. I chciałem się z Państwem tym doświadczeniem w 45. pełni literatury podzielić. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka poświęconego księgom jakubowym Olgi Tokarczuk. Chciałbym jeszcze przypomnieć Państwu, iż ten trzeci sezon pełni literatury zaczynamy dzięki temu, iż w serwisie Patronite istnieje społeczność, która wspiera realizację pełni literatury. To jest zupełnie niezwykła okoliczność, to znaczy wszelkie koszty związane z produkcją tego podcastu nie są związane z instytucją kultury czy z abonamentem radiowo-telewizyjnym, tylko z Państwa wolą, aby tego podcastu słuchać. I bardzo jest mi miło, że trafił on na Patronite, że pełnia literatury jest podcastem tygodnia właśnie w pierwszym tygodniu września. Wtedy, kiedy ukazuje się ten odcinek. Jestem Państwu ogromnie wdzięczny za to, że spotykamy się w pełni literatury, że tworzą Państwo i społeczność słuchaczy, i społeczność patronek i patronów Nocnego Podcastu Literackiego. I jeśli Państwo znajdują w nim coś dla siebie, coś ważnego, doświadczenie, które wzbogaca Państwa dzień, to bardzo Państwa proszę o to, aby dać temu wyraz. To nie jest skromny wyraz, to jest bardzo ważny wyraz, bo dzięki temu właśnie możemy się spotkać. Dzięki temu mogę do Państwa mówić, a Państwo mogą mnie słuchać. Dziękuję. Dziękuję i mówię do usłyszenia za 2 tygodnie.